Marcin Sasin, witam Państwa serdecznie. W studiu profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie oraz Polskie Towarzystwo Historyczne w Gorzowie.
Witam serdecznie, kłaniam się Państwu.
Za nami Światowe Forum Holokaustu. Nie było prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent zdecydował, że nie weźmie udziału, skoro nie może zabrać głosu. Jak to może wpłynąć na pozycję Polski na arenie międzynarodowej?
Odwołam się tutaj do słów pana profesora, wielce szanownego i cenionego polityka izraelskiego, pana profesora Shewacha Weissa, byłego przewodniczącego Knesetu, który pięknie podsumował rolę pana Moshe Kantora jako głównego organizatora tego przedsięwzięcia pod tytułem Piąte Światowe Forum Holokaustu. Co jest najdziwniejsze, to to, że Kantor jest szefem Europejskiego Kongresu Żydów, dodajmy, organizacji trochę rozłamowej w stosunku do Światowego Kongresu Żydów, bo gdy mówimy o reakcji organizacji światowych żydowskich, to chciałbym zwrócić uwagę na oświadczenie Davida Harrisa, szefa Światowego Kongresu Żydów, który od razu, kiedy pojawiły się enuncjacje Putina pod koniec ubiegłego roku, od razu w sposób stanowczy na to zareagował. Moshe Kantor utworzył całkowicie opozycyjną i zdaje się, że chyba kontrolowaną w jakiejś części przez Kreml organizację, która zorganizowała forum w publicznej instytucji izraelskiej, jaką jest Instytut Yad Vashem.
No właśnie, panie profesorze, to nie zakrawa na jakiś absurd, że człowiek, mówię tutaj o prezydencie Rosji, który zarzuca Polsce kolaborowanie z Hitlerem, współudział w Holokauście, bierze udział w Światowym Forum Holokaustu w Yad Vashem, gdzie obok najwięcej drzewek oliwnych,
ponad 7 tysięcy,
mają Polacy. To nie jest, to wiele mówi.
Prawda? Drzewek zarówno indywidualnych, jako osób fizycznych, cały wielki zastęp osób, można wymieniać wiele nazwisk, przecież Irena Sendlerowa, Władysław Bartoszewski, ale z drugiej strony Żegota, na przykład też instytucjonalne drzewka. I teraz w tym wszystkim można by powiedzieć, zadając pytanie Putinowi, jak to kiedyś w jednym z filmów, i kto to mówi? Bo przecież tak, mamy do czynienia z człowiekiem, który jest sukcesorem Związku Radzieckiego. Zresztą to jest facet, który mówi otwartym tekstem, że Stalin był cool, Stalin był okej. No to zadajmy pytanie, jakim prawem Putin zarzuca antysemityzm w Polsce, skoro jeszcze jego państwo nie rozliczyło się choćby z kwestii lekarzy kremlowskich króciutko przed końcem Stalina, ale jeszcze z jednego bardzo ważnego momentu, o którym też chciałbym, żeby strona polska pamiętała i trochę mu to wywlekła przed oczy. Mianowicie chodzi o bardzo duże obostrzenia związane z migracją Żydów, radzieckich Żydów w latach 50., 60., 70. ze Związku Radzieckiego na Zachód i do Izraela. Przypomnijmy, że była poprawka amerykańskiego kongresu Jacksona Wanika, która uzależnia przyznanie ZSRR klauzuli najwyższego uprzywilejowania od zniesienia, uwaga, opłaty nakładanej na każdego obywatela radzieckiego pochodzenia żydowskiego do 30 tysięcy dolarów amerykańskich.
Który chciał wyjechać.
Wartości, tak. Który chciał wyjechać, ponieważ mówiono, że ty musisz zapłacić, ponieważ naród radziecki ciebie kształcił, więc to jest zwrot kosztów kształcenia i od tego uzależniono, blokując tysiącom tysięcy ludzi, wymienię tylko nazwisko Natana Szarańskiego, jednego z radzieckich dysydentów, który całe lata walczył o możliwość wyjazdu. Jeśli to nie było antysemityzmem tamtych lat, epoki chruszczowowskiej, epoki breżniewowskiej, epoki Andropowa, to pytam się, to co to było?
Wspomniał pan o sprawie lekarzy, oczywiście, których oskarżono...
O spisek.
Na życie.
Tak, na życie.
Lekarzy żydowskich.
Tak, tak? Właśnie.
Tam nie mówiono o lekarzach, tylko
konkretnie
żydowskich.
Pokazano palcem, dokładnie tak, posłużono się kryteriami rasowymi, posłużono się po prostu kryteriami rasistowskimi. I te wątki, i inne przecież także przy mordowaniu klasy średniej, polskiej, litewskiej, łotewskiej, estońskiej, tak można by wymieniać. Przecież ofiarami tych czystek byli także Żydzi. Litewscy, łotewscy, estońscy, polscy. Przecież to także byli obywatele tych państw. No,
panie profesorze, każdy, kto choć trochę zna historię i wie o odpowiedzialności paktu Ribbentrop-Mołotow, to nie można zaprzeczyć chyba temu, że ten pakt, który określał granice między dwoma
totalitaryzmami,
pozwolił Niemcom na terenie zajętym polskim, aby już zacząć w stosunku do ludności żydowskiej represje.
Oczywiście.
Rosjanie nie ewakuowali Oczywiście, Żydów, tak. tylko to była też, może nie zgoda, ale no to też było pozwolenie na to, żeby Niemcy zajęli ten...
Milczące przyzwolenie, tak, oczywiście, że tak, jak najbardziej.
To po co się jak dzieje to, co się dzieje, jeśli chodzi o tę wojnę taką na tej niwie historycznej?
No, będzie się jeszcze działo, bo czekamy na 9 maja. Podejrzewam, że główna petarda pójdzie 9 maja podczas przemówienia Putina na Placu Czerwonym, podczas tradycyjnej, dorocznej, ale tym razem wyjątkowo, bo jubileuszowej 75. rocznicy zakończenia, jak oni to mówią, Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a tego, co wszędzie w cywilizowanym świecie nazywamy II wojną światową. I wtedy podejrzewam, że pójdzie jeszcze gorsza salwa, bo to, co się dzieje i to, co ma miejsce, oczywiście to jest gra na wielu fortepianach. I myśmy już też kiedyś o tym rozmawiali, że tu są różne wątki. Jest wątek geopolityczny, jest wątek oczywiście też doraźnej polityki odwrócenia uwagi Rosjan od trudności ekonomicznych i społecznych, bo proszę zauważyć te wszystkie roszady, które miały miejsce na początku tego roku, czyli dymisja Miedwiediewa. To jest już próba też pokazania, że ktoś jest winny tej trudnej sytuacji. Nie dymisjonowałby Miedwiediewa, gdyby wszystko było super.
Ale też karta ukraińska przestała już...
Tak, tak, już nie jest tak chodliwa.
Każdy, kto obserwuje chociażby media rosyjskie, to powinien wiedzieć, że media rosyjskie informowały o nacjonalistach ukraińskich. Tak. To już ta karta się zużyła i teraz jest karta polska.
Teraz tak, dostał kopa od Aleksandra Łukaszenki, wyraźnego kopa, bo sam fakt, że wprowadza teraz poprawki do rosyjskiej konstytucji i mota zupełnie inny scenariusz na rok 2024, już nie myśli o powstaniu państwa związkowego złożonego z Rosji i z Białorusi pod nową nazwą, już to daje do myślenia, w związku z tym tu też jest porażka na odcinku z Mińskiem. Ja mam nadzieję, że trwała porażka, bo dla Polski i nie tylko, dla wszystkich państw w Europie jest bardzo ważne, jest wartością, żeby Białoruś zachowała swoją niepodległość.
Panie profesorze, dwie kwestie bardzo ważne na koniec, bo czas nam się niestety kończy. Prezydent, także premier zaistnieli w mediach światowych. List prezydenta, tutaj słowa premiera a propos tego, że nie można zakłamywać historii, to jest takie preludium do walki o polską prawdę historyczną.
Konieczna jest koalicja. Bardzo szeroka koalicja różnych państw. I w tym obszarze będziemy mogli taką koalicję, myślę, stworzyć, ale tu jest potrzebna rzeczywiście zdolność polskiej polityki zagranicznej do tego, bo takich koalicjantów i sprzymierzeńców nam nie brakuje. Ja nie mówię o Francji. Ja nie mówię o Francji, która jest skompromitowana państwem Vichy, ale mówię o Holandii, która pięknie pamięta o naszych żołnierzach. Ta pamięć rzeczywiście o naszych generałach i o czynach oręża polskiego tam jest naprawdę bardzo dobra.
Przypomnijmy wszystkim słuchaczom, że to Holendrzy, królowa holenderska
Beatrix,
no, miała duży wkład w uznaniu zasług generała Sosa Boskiego i jego żołnierzy, bo Brytyjczycy zrzucili winę za niepowodzenia operacji Market Garden na Sosa Boskiego i na Polaków.
Ale ci sami Brytyjczycy będą dla nas bardzo ważnym koalicjantem, ponieważ wystarczy, że rzucimy jedno hasło, Salisbury, albo jeszcze drugie hasło, Aleksander Litwinienko. I w tym momencie, wszystko, jestem przekonany,
czyli
że razem...
się z,
tak, ale z całą pewnością myślę, że bardzo dobrym forum do tej koalicji jest Unia Europejska i to, co zaistniało w Parlamencie Europejskim we wrześniu ubiegłego roku.
To rozwścieczyło...
Rozwścieczyło i pokazało, że rzeczywiście wszelkie koalicyjne działania, gdy uderzamy razem tym toporem w Putina, symbolicznym toporem, jako Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Wielka Brytania, Holandia, Belgia, to ma znaczenie. Sami nie zdziałamy wiele, ale jeżeli tę narrację powiemy tak, słuchajcie, zobaczcie, on okłamuje nas, on okłamuje, pluje w twarz nam wszystkim, usiłuje odwrócić kota ogonem, pokazać zupełnie inną historię, to wtedy naprawdę mamy szansę, no do tego oczywiście Stany Zjednoczone, ale nie zapominajmy jeszcze o jednym bardzo ważnym sojuszniku, na którego zawsze mogła Europa liczyć. On taki cichutki, spokojny, a dla nas też jest bardzo ważny, Kanada.
Tak.
Kanada też jest bardzo ważnym państwem, bo przecież też poniosła olbrzymią daninę krwi w pierwszej i w drugiej wojnie światowej. W związku z tym, a Kanada, uwaga, to bardzo silna społeczność ukraińska, a społeczność ukraińska w Kanadzie to Hołodomor, to temat do tej pory nierozwiązany, zbrodni, ludobójstwa, radziecki zagłodzenia paru milionów ludzi. Więc tu, jeśli to ładnie zblokujemy i nie tylko to, bo takich tematów znajdzie się jeszcze bardzo wiele, między innymi masowe deportacje deportację na Syberię. Przecież za chwilę stoimy przed 70. rocznicą pierwszych, już właściwie to się już teraz działo, 70 lat temu, pierwsze zorganizowane wywózki z terenów II Rzeczypospolitej, a wyjechały w cudzysłowie przymusowo przez całe narody, tak? Litwini, Łotysze, Estończycy i tak znowu można by wymieniać bardzo długo.
Panie profesorze, dosłownie na koniec proszę o krótki komentarz, bo wróćmy do obchodów Światowego Forum Holokaustu w Yad Vashem. To nie jest zakrawa na kpinę, że dla Polski brakowało, chociaż mówimy tutaj o różnych komentarzach, bo i dyrektor Yad Vashem mówi co innego, ale zabrakło miejsca dla Polski i kilka słów dla polskiego prezydenta, a siedzą przedstawiciele Rumunii.
Siedzą no z całym szacunkiem właśnie, Węgier. Sympatyczni prezydent Klaus Johannis, prezydent Janusz Ader, król Wilhelm Aleksander z Holandii, no ale Holandia też miała taki no...
Wojska węgierskie były pod Stalingradem po stronie no
oczywiście, a strzałokrzyżowcy, a faszyści węgierscy.
Ale Polacy są źli.
No właśnie i to boli, to z całą pewnością boli, ale znowu pamiętajmy na koniec o słowach i odeślijmy naszych wszystkich słuchaczy szanownych do słów wypowiedzianych przez pana profesora Szewacha Fajsa w Pałacu Prezydenckim, gdy skomentował metodę, jaką posłużył się Moshe Kantor. Ja nic więcej nie dodam, odwołam się tylko do tych słów, bo one mówią
na
wszystko.
Koniec, jak najbardziej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Profesor Paweł Leszczyński, Akademia imienia Jakuba Sparadyża, Polskie Towarzystwo Historyczne w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu.